Gorąca czołówka.
Godzina 18.30, już za moment na naszym radiowym zegarze. Łukasz Kazimierczak, kłaniam się Państwu nisko. Rafał Polacki od pół godziny realizuje dla Państwa nasz wieczorny program. O, powiało chłodem, nie tylko w polityce, ale także do tego dostosowała się pogoda za oknem. Trochę przyznam zmarzłem, idąc dziś do studia, do Państwa. Ale przede wszystkim ten chłód jest wyczuwalny jednak w relacjach, w naszym... naszej codzienności, dlatego że strajk nauczycieli zaatakował nie tylko sferę polityczną, nie tylko sferę związkową, ale także codzienność wielu polskich domów. Jest to jednak temat numer jeden tych dyskusji między nami, Polakami. W środku strajkowej burzy z piorunami, bo nie zawaham się powiedzieć, że widać już te wyładowania, spotykamy się jak w każdy wtorek z wielkopolskimi dziennikarzami i będziemy podsumowali między innymi właśnie te strajkowe wydarzenia. W naszym studiu Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dzień
Poznań.
Dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór. Krzysztof Kazimierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry.
I sobie tak postanowiłem na chwileczkę cofnąć się w czasie. To, że ostatecznie do tego strajku doszło, no to od wczoraj wiemy, od godziny 7.30, 8.00 w innych polskich szkołach. Ja mam do Was pytanie za 100 punktów. Od kiedy, Waszym zdaniem, było wiadomo, że do tego dojdzie, że nic już się nie może zmienić? Kiedy wychwyciliście te sygnały?
Od samego początku. Jak tylko padło to hasło ze strony przewodniczącego Związku Nauczycielstwa, jak się nazywa ten związek?
Związek Nauczycielstwa Polskiego. A Pan nazywa się Sławomir Broniarz, bo tydzień temu rozpaczliwie szukałem
Więc gdy usłyszałem... Gdy usłyszałem to w jego ustach, jego wypowiedź, to już byłem przekonany, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to nastąpi, ponieważ no, to jest cel tego nie jest taki, żeby poprawić tak naprawdę byt nauczycieli, tylko jest to działanie o charakterze politycznym związane z obecną sytuacją, z wyborami tymi i następnymi wyborami.
Dobrze,
i
ale takich nie wątpliwości tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego przecież protestuje. Jest także znaczna część choćby Solidarności.
Oczywiście, natomiast no, ona ma jednak znacznie słabszą reprezentację zarówno pod względem statystyki, jak i też jeśli chodzi o jej podejście do tych kwestii, co zobaczyliśmy sobie później, że ma ona jednak koncyliacyjne podejście, a ten związek, jak pokazała historia, wcześniejsze jego działania oraz zaangażowanie w obecnych czasach lidera, który wiązał się z KOD-em i tak dalej. Tak, tak, właśnie. No to wskazuje na to, że no jest to działanie, które ma z tym związek, szczególnie data, która była, od razu się pojawiła, że to ma nastąpić teraz. Ja byłem przekonany, że do tego dojdzie.
Ja po części zgodzę się, a po części nie z moim przedmówcą, bo o ile prawdą jest, że od samego początku było wiadomo, że do strajku dojdzie, w zasadzie jak tylko padło hasło oczekiwań ze strony nauczycieli, wiadomo było, że skończy się strajkiem, ale ja motywacje widzę inne, również co do terminu tego strajku. Po pierwsze, nauczyciele byli przekonani i widzieli, jak poprzednie grupy, chociażby policjanci, swoim sposobem strajkowania osiągnęli de facto to, co chcieli zdobyć. No i po drugie, nie jest żadną tajemnicą, że rządzący najwięcej będą chętni, zresztą nie tylko rządzący, każda grupa polityczna najwięcej będzie skora obiecać, czy w przypadku rządzących nawet dać, bezpośrednio przed wyborami. W związku z czym trudno było oczekiwać, czy myśleć, że strajk będzie w terminie 2 lata po wyborach i 2 lata przed kolejnymi wyborami. Tylko oczywistym jest, że jeżeli jakaś grupa planuje strajk, chcąc chociażby w tym przypadku uzyskać większe pensje, to na pewno będzie robiła to w okresie przedwyborczym.
No, policjanci, pielęgniarki, inne grupy, które wcześniej strajkowały, nie czekały na moment wyborczy.
Policjanci mieli równy dobry przykład chociażby z 11 listopada.
No, ale nie wiązało się to z wyborami. Tutaj jednak trudno i tego kontekstu nie zauważać. Niewątpliwie ma on związek z tymi wyborami.
Piotr Tomczyk.
Żeby było ciekawiej, to zgodzę się z Krzysztofem. Doskonale pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku tygodni, kiedy właśnie padło to samo pytanie, jak to się dalej rozwinie, rozejdzie się po kościach. I wtedy dokładnie to powiedziałem, że nie rozejdzie się po kościach. Nie rozejdzie się po kościach ze względu na to, że taka jest logika konfliktu politycznego. bo jest to typowy konflikt polityczny. My możemy sobie opowiadać, że tutaj prawa nauczycieli, prawa dzieci, że tutaj wszyscy rozważają, jak pomóc szkolnictwu, edukacji, nauczycielom, dzieciom. Natomiast jest to typowo polityczny konflikt. I w tym momencie, kiedy pan Sławomir Broniarz stoi na czele ZNP, trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby on nie wykorzystał szansy zrobienia takiego społecznego bigosu przed wyborami, prawda? Także to jest ta, według mnie, możliwość, która w ogóle odpada. Przystępując do tych rozmów, celem ZNP było postawienie takich warunków, które zostałyby odrzucone. No. I według mnie, ja tutaj przewiduję, po prostu domyślam się perfidii jednej ze stron, że taki był cel, żeby nie doszło do porozumienia.
No, ta kwota już na początek, ona zaporowa była i ta kwota od razu się pojawiała. No, można dać 1000 zł emerytom raz w roku, prawda? Natomiast dawanie co miesiąc nauczycielom, a to jest grupa dosyć liczna zawodowo, no to niewątpliwie przekracza możliwości państwa, bo wiąże się to wszystko nie tak jak w przypadku 500+, gdzie jest tylko ta kwota, nie ma obciążeń podatkowych, nie ma obciążeń ZUS-owych. Tu jest ogromne obciążenie, to nie jest 1000 zł, tak, tylko to jest 2,5 tysiąca złotych.
Ogromne, regularne obciążenie.
Także kwota była zaporowa, chodziło o to, żeby czasem, gdyby rząd chciał pójść na starał się, no nie był w stanie, nie jest w stanie udźwignąć takiej kwoty.
Nie wątpię. Dobrze, ale nie wszyscy nauczyciele są w ZNP. Protesty dane są różne, ale wygląda na to, że tak, jest mimo wszystko protestem masowym.
To jest zagadnienie dodatkowe, prawda? Pomijając cały konflikt polityczny, jest pytanie zawsze takie, ile rzeczywiście powinni zarabiać nauczyciele, czy to, co robią, jest na tyle ważne dla nas, żeby zarabiali na przykład powyżej średniej krajowej, czy nie? Moje zdanie jest takie, że powinni zarabiać więcej niż średnia krajowa.
Ale powinni mieć wyższe pensum.
Tak, ich oczywiście.
Czyli to, co się pojawiło w pewnym momencie jako propozycja negocjacyjna na stole negocjacji ze strony premier Beaty Szydło, wicepremier.
Bo ci wszyscy zwolennicy, nazwijmy to, niemieckich porządków, w sposób zaskakujący zawsze protestują, kiedy ktoś proponuje niemieckie rozwiązania. Czyli na przykład, jeśli pensum u nas wynosi 18 godzin, a w Niemczech 28, to jeśli ktokolwiek zażąda, żeby podnieść to pensum z 18 na przykład do 23, to jest wielki protest, dobrze, ale niemieckie rozwiązania są niedobre.
Czy rząd nie zachował się troszeczkę tak, jak związkowcy z ZNP, czyli postawił na stole argument, który wiadomo było, że będzie z góry odrzucony, że w takim momencie negocjacji, wtedy, kiedy ten strajk wisiał już na włosku, uzależnienie podwyżek od tego, no to pracujcie więcej, będzie, no, związki potraktowały to jako prowokację.
Ja nie wiem,
tak wypowiadały się centrali związkowe.
Ja nie wiem, czy jako prowokację, czy nie jako pewien element wyjścia negocjacyjnego, który może po prostu powinien pojawić się 3 tygodnie czy miesiąc wcześniej. Ale dla mnie jest to jakaś pozycja negocjacyjna rządu, który pokazuje, jesteśmy w stanie dać wam podwyżki, jesteśmy w stanie dać wam rozłożone w czasie, oczekujemy dodatkowo tego i tego. I dla mnie jest to taka sama pozycja negocjacyjna, jak w danej chwili te 1000 zł od nauczycieli, bo nie wierzę, żeby te 1000 zł mieli otrzymać. Nie wiem, jaki jest poziom faktyczny, realny oczekiwań nauczycieli, ale no mówię, dla mnie to są dwie pozycje negocjacyjne, no i teraz jest
i
tylko
teraz
pytanie,
czy, się i w którym
pytanie, czy jesteśmy w stanie pośrodku się znaleźć. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz a propos tego, co powiedzieliście, tego pensum. No, bądźmy szczerzy, bardzo trudno rezygnuje się z jakichkolwiek przywilejów. Łatwiej oczekiwać wzrostu wynagrodzenia, trudniej powiedzieć, pracujmy więcej. No, też popatrzmy zdroworozsądkowo, kto byłby chętny, żeby pracować więcej za jakieś trochę może większe pieniądze. Może nie wszystkim by to odpowiadało.
No, wcześniej, o ile pamiętam, na przestrzeni lat, nie dotyczyło to koniecznie wcale chyba rządu PiS-u, nawet gdy były protesty w służbie zdrowia, i dotyczyły one lekarzy, o ile pamiętam, to wtedy właśnie zmieniono zasady zatrudniania zatrudniania.
Doktor Freud.
Tak, no niestety dziennikarze nie zarabiają więcej, zarabiają tak gorzej raczej, biorąc pod uwagę inflację. Jeśli chodzi o lekarzy, zrobiono w ten sposób, że oni mogli się zatrudniać, czy mogli więcej pracy wykonywać, więcej zarabiać. Uwolniono im po prostu to pewne ograniczenia, które były i to podniesiono częściowo pieniądze, ale uwolniono im, znaczy pozwolono im więcej pracować, dzięki temu zarobili więcej. Także to jest...
Tutaj też się taki element pojawia, dlatego że nie tylko chodzi o pensum, chodzi także o pewne uwolnienia biurokratyczne, bo w tym nowym pakcie społecznym do oświaty, który położył rząd, pojawia się na przykład kwestia tego, że nauczyciel nie musi się ściśle co do godziny rozliczać z podstawy programowej, którą realizuje.
I to jest korzystne.
To byłby kopernikański przewrót, gdyby do tego doszło.
Jest tylko jedna uwaga. I tu myślę, że mają trochę negocjatorzy ze strony nauczycieli rację, że nauczyciele wyszli z wnioskiem przede wszystkim finansowym. Jak rząd chciał wyjść z jakąkolwiek inną propozycją zmiany systemowej, była wprowadzona reforma edukacji. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby połączyć reformę edukacji, jeżeli chodzi o programy edukacyjne. Myślę, że to jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, pozycja negocjacyjna, która coś pokazuje, ale nie jest to ten moment oczekiwań chyba nauczycieli.
I to jest ciekawe zagadnienie właśnie. Bo ja myślę, że tak naprawdę my powinniśmy mieć, jeśli chodzi o reformę edukacji, pretensje do obydwu stron. Czyli i do Ministerstwa Edukacji, i do ZNP, a może nawet do nauczycieli, a przede wszystkim do autorów tak zwanej podstawy programowej i tych, którzy wybierają podręczniki dla naszych dzieci. To jest po prostu katastrofa.
Czy uderzasz w system?
Tak. Ja zadam jedno podstawowe pytanie.
Ale tego nie obejmuje protest. Obecnie.
Oczywiście nie obejmuje, bo to jest ważne. Z reguły tak jest, że jeżeli sprawa jest ważna, to wtedy jest pomijana. Nie mówimy o tym, bo to jest ważne.
Przedstaw swoją pozycję negocjacyjną.
O właśnie, już to czynię. Więc panowie, pytanie jest takie. Dlaczego poziom edukacji w Polsce przy dość dużych nakładach na edukację jest niższy niż w Rwandzie lub Burundi? Te skromne afrykańskie kraiki mają mniej pieniędzy niż my. Przeznaczają na oświatę mniej niż my. Mają mniej nauczycieli. Dzieci mniej godzin siedzą w szkole. Dostają mniej prac domowych. I uwaga, uwaga, na koniec okazuje się, że lepiej przyswajają wiedzę niż polskie dzieci. Według mnie nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Powodem jest, uwaga, uwaga, tutaj mam nadzieję, że pani minister edukacji słucha, koszmarnie przeładowana podstawa programowa. Bez tego, tak jak zresztą powiedziała kiedyś pani premier Beata Szydło, wpuszczanie kolejnych miliardów w system edukacyjny nie doprowadzi do niczego dobrego. Oczywiście nauczyciele zaczną zarabiać więcej, ale czy przez to kształcenie będzie lepsze? Nie. Ja tutaj chętnie zgłaszam się do konsultacji w ogóle. Jeśli Ministerstwo Edukacji chciałoby, ażeby wskazać na przykład podręczniki z błędami, czy konkretne zadania, które zawierają błędy, na przykład z matematyki, to służę przykładami. Chętnie pomogę.
Znaczy, ja nie będę tutaj w imieniu rządu, bronił rządu, ale będę bronił, powiem tak, to ten problem tego właśnie, czego się dzieci uczą, tych błędów, ale też przeładowania, to jest problem po prostu, który trwa.
No właśnie.
Niedawno widziałem taki mem, bardzo, bardzo mi się podobał, był taki na nim pan 70, 80 może lat i taki dymek do tego, zastanawiam się, kiedy w końcu przyda mi się ten sinus i kosinus. Także my uczyliśmy się, ja tutaj nie wiem, czy jestem najstarszy w tym gronie, uczyliśmy się właśnie, przyswajaliśmy już wtedy, w czasach PRL-u, wiedzę, która naprawdę, tylko
właśnie bardzo wąskiemu... Ja akurat
mam średnie wykształcenie techniczne i też ten sinus kosinus za bardzo mi się nie przydawał nawet w tych dziedzinach technicznych.
A flora i fauna Patagonii na przykład?
No więc właśnie, więc po prostu to jest jakaś zaszłość naszego systemu.
Suchony, peczory i wyczegdy.
To jest zaszłość jakby całego naszego systemu edukacji polskiego, natomiast w tej Rwandzie, w tamtych krajach, tam po pierwsze stawia się bardziej na naukę rzeczy, które są praktyczne. Tak. I dwa, po prostu ta wiedza tam pozwala na pewien awans społeczny, na pewien rozwój, na podejmowanie zatrudnienia
i tak
dalej.
Rozumiem.
I stąd jest też większa determinacja. A u nas to jest po prostu tak daleko siedzi wstecz, że tego się nie da
rady zmienić. Sebastian Borkowski.
Trochę podsumowując tą waszą dyskusję w tym temacie, fragment z dziennika Gazety Prawny, gdzieś sprzed 2 tygodni, która cytuje raport dotyczący oceny pracy szkół, który powstał na życzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, ponad połowa nauczycieli przyznaje, że program nauczania w polskiej szkole nie sprzyja rozwojowi krytycznego myślenia wśród uczniów. uczniów. Polska szkoła nie kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji wychodzenia poza schematy. Uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować. Czytamy w raporcie.
Niedługo usłyszę komentarz polityków, że przez to opozycja w Polsce jest taka słaba.
No właśnie, gdzie jest Ministerstwo Edukacji, gdzie jest ZNP, gdzie są nauczyciele, które zgłaszają te problemy? To jest tragedia.
Wytrawny negocjator z ciebie, bo doprowadziłeś do tego, że Sebastian zacytował publicznie. Tak.
ale bardzo dobrze. O tym trzeba mówić. To jest rzecz dużo ważniejsza według mnie.
Ale myślę, że nikt tego nie słucha. Tutaj mówimy,
to jest rzecz
słuchacze...
dużo ważna, dużo ciekawsza, być może ważniejsza. Natomiast jest
natomiast
też...
Natomiast do polityki.
Data. Jest też to, co przed nami. Mamy jutrzejszy dzień, o którym mówi się, że tak naprawdę... Wtedy dopiero zacznie się prawdziwy strajk nauczycielski, kiedy nie odbędą się, albo zagrożone będą, albo odbędą się w jakiejś określonej formie egzaminy gimnazjalne, egzaminy ósmoklasistów. I to będzie test tak naprawdę, czym jest ten strajk.
I tu muszę pochwalić jednak grupę nauczycieli, dlatego że myślę, że największymi bohaterami tych dni są ci nauczyciele, którzy obojętnie czy strajkują, czy nie strajkują, to jednak zdecydowali się, ażeby w czasie egzaminów przyjść do szkoły i ułatwić...
Ale ty nie wiesz, ilu będzie tych nauczycieli, bo nikt tego do tej pory nie...
Ale w komisjach mogą być nie tylko nauczyciele czynni.
To nie zmienia sytuacji, że są to bohaterowie.
Rząd się dosyć dobrze przygotował do tego i tutaj zmieniono pewne rozporządzenie ministra, które zmieniło pewne zasady, także myślę, że te egzaminy się odbędą.
Czyli to jest potwierdzenie teorii, że rząd też się szykował na to, że z tych negocjacji
nic nie będzie. Tak, myślę, że się przygotowywał na to, natomiast ja myślę, że ten strajk się odbędzie, te egzaminy może poza jakimiś tam problemami, gdzie niegdzie raczej się odbędą, gimnazjalne. Natomiast strajk myślę, że będzie trwał dalej do czasu, aż nie zostanie zakończony. Myślę, że tutaj właśnie
co
będzie...
Co to znaczy nie zostanie zakończony?
No myślę...
Przyjdą wakacje i nauczyciele będą...
Uśmiechnąłeś się.
Nie pamiętam. Nie, aż do tego czasu nie. Ja myślę po prostu, że po pewnym czasie, bo to będzie bardzo dotkliwe, to jest bardzo dotkliwe dla wielu ludzi, bo ten strajk dotyczy też na przykład przedszkoli. Przedszkola są zamykane. Wielu rodziców ma problem, co zrobić z dziećmi. Tutaj to jest znacznie...
Strajk objął nawet ogródki ordynowskie, które są...
Tam, gdzie są nauczyciele, także jest to bardzo dotkliwe i myślę, że tutaj w pewnym momencie, nie pamiętam kto to rozwiązanie przedstawił, natomiast ja jestem jego zwolennikiem, myślę, że w pewnym momencie nie rząd będzie prosił na kolana, błagał nauczycieli, tylko myślę, że opozycja powie, że ze względu na to, że nie chcemy, żeby to było tak, dobro dzieci, Polaków i tak dalej, i pan Broniarz łaskawie, odwoła ten strajk.
Czołówki będzie... gazetowe za
tak,
parę
tak,
dni?
Tak, tak. Cytujesz? Ja myślę tak. Ja sądzę tak, może się pomylę. Natomiast stawiam na to, że to będzie opozycja bardzo się w to zaangażuje i ona tutaj osiągnie jakiś...
Jako ten negocjator
Spokojnie. Odłoży to na później i obieca, że spełni te żądania, jak tylko dojdzie do władzy.
Myślę jednak, że dojdzie do porozumienia między rządem a nauczycielami. Możliwe, że faktycznie będzie jakaś większa presja ze strony różnych środowisk na nauczycieli. Natomiast na pewno po prostu dojdzie do porozumienia, bo musi do porozumienia dojść. Czy ono będzie zadowalające dla której ze stron? Zapewne nie.
I czy to jest ten moment, kiedy nauczyciel...
No właśnie, jedną rzecz chciałem dodać jeszcze, bo słuchajcie, jest niesamowita rzecz, mówiąc tak kolokwialnie, pomoc w narodzie. Pomoc w narodzie dla tych uczniów, którzy jutro będą pisali egzaminy.
Tak, brawo.
Na godzinę 18 w Poznaniu widziałem raport z Urzędu Miasta, że są dwie szkoły, gdzie jeszcze nie ma zapewnionych pełnych komisji, ale to w ciągu dnia się zmieniało. Ich na początku było więcej. Przykład z Pobiedzisk. Tak, gdzie burmistrz Pobiedzisk poinformował, że...
On
i urzędnicy, którzy mają takie uprawnienia, będą zasiadali w komisjach wyborczych. I słuchajcie, to jest fantastyczne, bo...
W
komisjach egzaminacyjnych, oczywiście, tak? To jest po prostu fantastyczna sprawa, bo jest to jakieś próba wsparcia tej grupy społecznej, ale przede wszystkim wsparcia dla tych młodych osób, które będą pisały egzaminy.
Zarazem myślę, że jeszcze takiej reprezentacji łami strajków nie było jeszcze, bo to jest działanie, które wywraca do góry nogami sens tego strajku, prawda? Jest to działanie społeczne zmierzające w tym kierunku. Oczywiście robić to dla dobra dzieci, a nie przeciwko panu Broniarzowi i jego tam ekipie, tak, prawda?
I to jest piękna obywatelska
postawa.
Natomiast to społeczne działanie jak najbardziej. Ja je pozytywnie odbieram i myślę, że gdyby, i tutaj trochę będę polemizował z tobą, myślę, że gdyby miało dojść do tego porozumienia, porozumienia, no to przed tymi egzaminami, które są punktem krytycznym. Potem już po tych egzaminach, no to no, potem są matury oczywiście.
Ale wiadomo, że przed pierwszym egzaminem nie dojdzie do tego porozumienia, no, bo on jest jutro.
No więc właśnie, bo on jest jutro i tego porozumienia nie będzie, a później już tej motywacji
a dzisiaj te nastroje zdaje się podgrzały po tych komunikatach, które padły po dzisiejszym spotkaniu. Mam wrażenie, że stanowiska stron negocjacyjnych się utwardziły.
Oczywiście. No także myślę, że porozumienia w sensie spełnienia postulatów nie będzie na pewno. No właśnie, myślę, że będzie, co gorsza, na to działanie
co gorsza, wydaje się, że tego porozumienia nie ma i nie będzie, bo taka jest logika konfliktu politycznego. Tutaj czas musi się wypełnić, nie ma innej możliwości. Porozumienie jest możliwe w momencie, kiedy już minie termin wyborów. To myślę, że wtedy po prostu nagle łagodność po obu stronach, jakoś tak poziom łagodności się zwiększy. I
wiesz, że przez miesiąc dzieci nie będą szły.
To znaczy uważam, że jakaś forma strajku przez cały czas będzie, bo atmosferę trzeba podgrzewać.
Atmosferę. Będą flagi. Nie
tak. Jest pytanie po prostu o formę strajku. Natomiast według mnie tutaj pan Broniarz nie popuści. Nie popuści, będzie trzymał. Tak. Natomiast jeszcze mam jedną ciekawostkę z rozmowy z nauczycielką dzisiejszą. Otóż okazuje się, że w środowisku nauczycielskim doszło do pewnych konfliktów, podziałów. I uwaga, pocztą szeptaną, strajkujący nauczyciele rozpuszczają takie prośby do innych, ażeby w ogóle nie rozmawiać z łami strajkami. Także w tym momencie w środowisku te podziały narastają. To jest kolejny negatywny efekt.
Także podział w Solidarności Oświatowej, że znaczna część Solidarności Oświatowej przyłączyła się do tego strajku i domaga się dymisji szefa Solidarności Oświatowej, Ryszarda Proksy, który podpisał porozumienie, które przewiduje te 15-procentowe podwyżki w tym roku.
Cała ta sprawa ma wiele różnych osi konfliktu. Kolejną myślę, że będą pieniądze z samorządów, prawda?
Które też dokładają.
Jak wiecie, zapomina się w całej tej sprawie, że wynagrodzenie nauczycieli składa się z części państwowej i części samorządowej.
Ale od razu powiedzmy, że ta część państwowa to jest lwia część.
No, oczywiście. Tak, natomiast za dni nieprzepracowane samorządy nie powinny przekazywać tej części, ale ogłosiły wiele, tak na przykład w Poznaniu, prawda, że te pieniądze będą przekazane, ale nie mogą być one dane w formie wynagrodzenia, mają być w formie premii. No i tutaj sprawa, no jak to? Będą premie nadzwyczajne dla biorących udział w strajku?
Forma kreatywności.
To wywoła konflikty, już nie mówiąc, że może wywołać różne perturbacje związane
właśnie
z odliczeniami samorządu.
Chcę powiedzieć to samo, tylko nieco krócej.
Otóż podsumowując
sytuację w środowisku dziennikarskim, można zacytować zespół Siekiera: idzie wojna, idzie krwawa rzeź.
Ja jednak nie będę jeszcze tego puentował, bo trochę akcencików mi zostało.
Więcej pokoju, pokój.
Oby, ale to po wyborach na razie.
Panowie,
wojna.
Nie kradnijcie mi puent, bo to jeszcze nie koniec tej części naszej
dyskusji. Słuchajcie,
czy moment, kiedy dzieci będą miały zagrożone egzaminy, albo po tygodniu trzeba będzie po raz kolejny wozić dzieci do dziadków, babci albo brać urlop. Czy to nie będzie ten moment? Ja już o to kiedyś pytałem. Kiedy nauczyciele przegrają ten strajk w duszach polskiego społeczeństwa. Bo nauczyciele to jest jedna grupa społeczna, ale jest także całe społeczeństwo, które gdzieś musi się z tym wszystkim mierzyć. I czy to nie jest moment, o którym Sławomir Broniarz i pozostali strajkujący wiedzą, że nie mogą tej sprężyny za długo naciągać.
Tak, i myślę, że dlatego ta sprężyna nie będzie długo naciągana. Ja mówię, ja się spodziewam, że nie do końca może tego tygodnia, ale jeszcze w tym tygodniu, może w weekend właśnie, albo w przyszłym tygodniu, to nastąpi zawieszenie tego strajku ze względu na coś, prawda?
Ja się tego nie spodziewam. Zwróćmy uwagę, że teraz nadchodzi ten okres egzaminów i z jednej strony mówimy o tym, że jest to pewien punkt zapalny, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w trakcie egzaminów szkoła ma obowiązek zapewnić dzieciom, które nie mogą pójść do szkoły z racji tego, że jest egzamin, coś innego. I tutaj słyszałem o sytuacjach, że dla tych dzieci, które nie przystępują do egzaminu, w szkołach po prostu jest otwarta chociażby świetlica. W związku z czym, że szkoła ma obowiązek zapewnić to. W związku z czym, tak nie jestem pewien, czy to jest ten moment, w którym ci rodzice, o których tu wspominałeś, będą gdzieś tam bardziej zbulwersowani. I do tego dochodzi jeszcze jeden element, że, nie ukrywajmy, ludzie są podzieleni. wydaje mi się, że bardzo trudno będzie zmienić decyzję zarówno tym osobom, które popierają nauczycieli, jak i tym,
dzisiaj,
którzy uważają
przeciwnie. Dzisiaj Iteria całą listę takich wpisów na forum nauczycielskim przedstawiła i tam są głosy skrajnie odmienne, bardzo ostro atakujące nauczycieli, bardzo też ich broniące. Mówiłeś o zajęciach dodatkowych, no nie mogę nie poruszyć tego wątku. Prezydent Jacek Jaśkowiak, ksiądz Radosław Rakowski w Teatrze Polskim, którzy organizują dzieciom zajęcia podczas strajku. Jak oceniacie ten gest? No ciekawe spotkanie prezydent Jacek Jaśkowiak, który mówi o religii, o odwołaniach do sztuki, do malarstwa, do rzeźby, interpretacje biblijne, do tego, że warto być przyzwoitym. No i ksiądz Rakowski, który gdzieś tam z nim wchodzi w tę debatę. Co to jest? Jak to oceniacie? Czy to jest...
No, to jest na pewno kolejny oryginalny pomysł.
No właśnie,
oryginalny pomysł. Na pewno jest tu jakiś...
Oryginalny pomysł? Kampania?
Pomysł jest oryginalny. Ja myślę, że teraz brakuje może jakichś wykładów urządzanych na przykład przez koła łowieckie na temat wegetarianizmu. Bo to też by się tak komponowało.
Czy masz coś przeciwko wegetarianizmowi?
Nie, nie mam ani przeciwko wegetarianizmowi, ani przeciwko kołom łowieckim.
Natomiast ani przeciwko wystąpieniu prezydenta
Jaśkowiaka, tak? Ale widzę tutaj pewną po prostu myśl taką strategiczną, że akurat koła łowieckie mogą przedstawiać nam jakieś tam swoje wizje na temat wegetarianizmu.
Pan ale ksiądz Rakowski jest księdzem.
Tak, ale pan prezydent nie jest, tak.
Nie, no, myślę, że zabrakło fałszywego rabina. Myślę, że miałby on tutaj wiele do powiedzenia.
Ale za to był imam.
Myślę, że fałszywy rabin, myślę, że to byłby jego dobry moment na właśnie jego wystąpienie, udział w tych działaniach. Natomiast to, co robi prezydent Jaśkowiak, no myślę, że to jest jakieś może próba zakrycia różnych jego ostatnich sytuacji, w których no, nie wykazał się za bardzo, znaczy, które mu nie przysporzyły popularności.
Myślę, tutaj się dobrym instynktem wykazał.
Tak, właśnie, że tutaj no, wszedł w coś, co no, na pewno nie będzie mu wypomniane jako coś negatywnego, prawda? I cieszę się, że to prezydent Jaśkowiak, a nie na przykład jakiś kolektyw LGBT właśnie nie wygłosi jakichś prelekcji dla młodzieży właśnie.
Chociaż Marta Mazurek, radna, jedno z zajęć brzmiało, kim jest Ślimak sam, to jest odwołanie do tych historii, także lekko.
Ślimak jest rybą, prawda?
Wszyscy wiemy właśnie, w Unii w ogóle
da się to udowodnić.
Zdania są podzielone, jeśli chodzi o przepisów unijnych. Ślimaka można różnie klasyfikować.
Spotkanie było otwarte, nieobowiązkowe z tego, co wiem. W związku z czym mógł przyjść każdy zainteresowany. Sam nie byłem, ale jak czytałem w relacjach medialnych, tłumów nie było.
No, około 50 osób, z czego
natomiast
część,
to jest jakieś tam, to jest jakieś marginalne, marginalne, że tak powiem, wydarzenie, ale
jakie opisane, okazji,
oczywiście,
jakie
ale warto zwrócić przy tej okazji uwagę i podkreślić jeszcze raz rolę samorządu, bo tyle, ile pomysłów jest, i to nawet nie tylko przez samorządy, bo nie mówię o zoo czy ogrodzie botanicznym, ale chociażby władze Lecha Poznań, tak, gdzie zapraszają na jakiś otwarty trening tych dzieciaków, w związku z czym...
Podobno przechodzili koło stadionu, no i tak jakoś byli tacy
wyszło.
Bezwładni, no to ich
zgarnięto.
Tak, gdzieś tam się przebłądzili.
No, ale nie, po prostu ja bardziej bym się skupił na to, że na tą chwilę przynajmniej pomysłów nie brakuje i dzieci jak spędzić czas mają. A że prezydent Poznania lubi akcje, w których może swoje zdanie wyrazić na forum, to wiemy nie od dziś.
Czego przykładem jest chociażby kolejne sprzątanie razem z Hiszpanem Miguelem, który zawstydził Poznań. Niestety nie wystarczy nam czasu, żeby o tym...
A szkoda wielka, bo takie inicjatywy są godne pochwalenia.
Tak. No to będziemy chwalili w następnym programie przy gorącej czołówce. Już niestety, proszę Państwa, te tytuły zaczynają mi się rozjeżdżać. W poniedziałek pracę przy gorącym stole. Dzisiaj była gorąca czołówka. Gościliśmy poznańskich dziennikarzy. Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dziękuję,
Poznań.
Dziękuję, dobrej nocy.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznańska, Dział Telewizji Polskiej.
Dziękuję Państwu.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu. Spokojnego wieczoru, jak zawsze życzę.
Gorąca czołówka.